Tak, zagrała Izabela Tojaneska Wszystko, czego dziś chce. Godzina 17.12. Przy takiej muzyce pewnie kiedyś bawił się wiceminister obrony narodowej Wojciech Skurkiewicz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle, w karnałowe popołudnie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich słuchaczy.
Słuchał pan Izabeli Tojanowskiej, panie ministrze?
Ależ oczywiście.
Tak właśnie.
To są lata mojej młodości. Panie redaktorze, ja już jestem człowiek po 50.
A nie wygląda pan minister bynajmniej. No dobrze, zostawmy muzykę i czas i karnawał, bo na Bliskim Wschodzie cały czas gorąco. Jaka jest decyzja? Czy już jest decyzja, co będzie z naszymi żołnierzami? Opozycja już nie tak bardzo nachalnie się domaga, ale był taki moment, kiedy się domagała gwałtownej ewakuacji polskiego kontyngentu z Iraku.
Panie redaktorze, tutaj warto też zacytować wypowiedzi żołnierzy, którzy tam w tym kontyngencie są w Iraku, że dzisiaj wcale nie jest niebezpieczniej niż było kilka dni temu, czy tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, bo to jest teren rzeczywiście, który jest terenem niebezpiecznym i nasi żołnierze tam są po to, żeby również oprócz tego, żeby szkolić służby irackie, to również i działają w ramach misji stabilizacyjnej, bo o tym nie możemy zapominać. My jesteśmy tam w ramach bardzo szerokiego porozumienia, szerokiej koalicji. Ta misja liczy kilkadziesiąt państw i to nie są tylko państwa, które są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo są to również i państwa tak odległe jak chociażby Australia. Warto dodać, że państwa sojusznicze są wspierane przez dwie organizacje, Unię Europejską oraz Ligę Arabską, więc tutaj to jest takie bardzo mocno zazębiające się towarzystwo, które zarządza tym, aby te mroczne chwile w Iraku nie powróciły, aby państwo ISIS nie odrodziło się, aby Irak również mógł pomalutku wracać do cywilizacji.
Panie ministrze, opozycja wskazuje na tą uchwałę parlamentu irackiego, która mówi, że już nie do końca życzy sobie obecności wojsk obcych na swoim terytorium. Jaką rangę prawną i dyplomatyczną ma ta uchwała parlamentu irackiego? Czy ona jest wiążąca, niewiążąca? Jak to wygląda?
Proszę pamiętać o tym, że misja koalicyjna, która jest dziś w Iraku, misja szkoleniowa, stabilizacyjna, ona jest realizowana w oparciu o porozumienie z rządem Iraku i tutaj parlament niewiele ma do tego, aby decydować o tym, czy ta misja ma być realizowana, czy też nie. Ja przypomnę również, że ona została podjęta przez część, która uczestniczyła, nie cały parlament, tylko część parlamentarzystów, którzy uczestniczyli w tym posiedzeniu. I wydaje się, że ona była podyktowana również takim emocjonalnym podejściem do obecności wojsk sojuszniczych, szczególnie wojsk amerykańskich w tamtym rejonie po zabójstwie irańskiego generała, który został dokładnie tydzień temu zabity przez rakiety wystrzelone z pokładów obiektów statków bezzałogowych.
A zresztą opozycja mówi, nie chcemy, żeby nasze wojska, żeby wojska Rzeczypospolitej Polskiej były wojskami okupacyjnymi.
Przyjechaliśmy tam na zaproszenie. Panie redaktorze, jako wojska okupacyjne. Jeszcze raz powtórzę, my jesteśmy tam na zaproszenie rządu irackiego i Polska jest, polscy żołnierze są jednymi z wielu, którzy uczestniczą w tej misji. Oczywiście głównym państwem, które tam jest obecne, to są siły Stanów Zjednoczonych, ale Polska jest jednym z wielu krajów i to nie jest 10, czy nawet 20, czy 30 państw, które w tej misji uczestniczą. Warto tutaj zwrócić uwagę, że ta misja odbywa się nie tylko na terenie samego Iraku, ona odbywa się również na terenie Jordanii, również na terenie Kuwejtu, więc tych państw, gdzie są prowadzone działania, jest więcej.
Panie ministrze, a jeżeli rząd iracki podejmie decyzję idącą po myśli tej uchwały i powie, nie chcemy waszych wojsk u nas w kraju, to co się wtedy stanie?
No to wtedy rozpocznie się proces wycofywania żołnierzy z tamtego rejonu. My
mamy... A jeżeli Donald Trump powie, a tam olać to, co mówi rząd w Bagdadzie, nie, ja jako lider na to mówię, zostajemy.
Proszę pamiętać, że nie ma raczej takiej ewentualności. Jeszcze raz powtórzę, to nie jest misja operacyjna, to jest misja stabilizacyjna, misja szkoleniowa. Są konkretny wymiar jest tej misji. Do zrealizowania są określone zadania. I dzisiaj chociażby posłużę się rekomendacjami Rady Północnoatlantyckiej z minionego poniedziałku, bo to Rada Północnoatlantycka jest to rada, w której członkami są ambasadorowie państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ta rada obradowała w Brukseli i ona wydała jednoznaczne rekomendacje, że misja stabilizacyjna, misja szkoleniowa pozostaje, będzie kontynuowana na terenie Iraku, choć w tej chwili ona jest zawieszona dlatego, żeby nie narażać życia i zdrowia uczestniczących w niej żołnierzy, więc żołnierze nie mogą wychodzić poza te bazy, poza kampusy, w których są. Oczywiście są wzmocnione również ochrona ich działania, także więc tutaj co do tego nie ma najmniejszej dyskusji, bo dla nas jest najważniejsze bezpieczeństwo, zdrowie i życie żołnierzy. Żołnierzy polskich, ale nie tylko polskich, wszystkich tych, którzy w tych misjach, w tej misji uczestniczą.
To jeszcze jeden cytat z Donalda Trumpa, tym razem na konferencji dwa dni temu prezydent USA powiedział, że oczekuje zwiększenia aktywności NATO i udziału państw NATO w regionie Bliskiego Wschodu. To się jakoś skonkretyzowało. Z Waszyngtonu jakiś konkretny sygnał wyszedł, ile żołnierzy, w jakim charakterze Warszawa ma wystawić? Czy to pozostało tylko w tej sferze deklaracji i słów pana prezydenta Trumpa?
To nie jest w żaden sposób, nie ma żadnego odzwierciedlenia w jakichś w tej chwili rozmowach, dyskusjach czy jakichkolwiek negocjacjach. Ja chciałbym zwrócić uwagę na jedną kwestię, jeżeli chodzi o obecność wojsk amerykańskich, proszę, wojsk polskich. My nawet nie wypełniamy tej liczby żołnierzy, którzy są zapisani w postanowieniu prezydenta Rzeczypospolitej o możliwości użycia wojsk polskich poza granicami kraju, więc pan prezydent w swoim postanowieniu wskazał liczbę 350 żołnierzy, którzy mogliby uczestniczyć w tej misji, a my mamy ponad 200 uczestniczących w misji pokojowej, misji stabilizacyjnej na terenie Iraku, ale absolutnie pragnę zapewnić, żeby ponad wymiar ten, który dziś jest, nie będziemy działać.
Ale tą setkę możemy dosłać. Wojsko jest, armia jest gotowa, żeby jeszcze dzisiaj wysłać jedną kompanię?
Ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby i na obecną chwilę też nie ma takiego oczekiwania artykułowanego przez chociażby szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego jest o Stoltenberga. Przynajmniej do mnie żadne informacje w tym zakresie nie docierały.
No to zostawmy powoli Bliski Wschód. Mamy swoje własne kłopoty. Wojna, może jeszcze Bogu dzięki, oby tak pozostało, nie wojna fizyczna, nie konflikt militarny, ale wojna informacyjna polsko-rosyjska trwa. 23 stycznia w Yad Vashem wystąpi prezydent Władimir Putin, prezydent Rosji. Jak grać z tą agresją informacyjną rosyjską? Jak na to reagować, panie ministrze?
Przede wszystkim proszę pamiętać o tym, że Władimir Putin ma problem z taką pamięcią historyczną i dziś przywoływanie przez Putina, a miało to miejsce chociażby w grudniu przy okazji wywiadów, których udzielał, i obarczanie przez Putina to państwa polskiego czy Polski jako jednego ze sprawców wybuchu II wojny światowej absolutnie nijak się ma do tej prawdy historycznej, do faktów historycznych. I spotkało się to również z krytyką wielu krajów, wielu przywódców państw, ambasadorów, którzy również wskazali Putinowi, że jednoznacznie po prostu się myli. Przypomnę, warto przypomnieć, a to umyka gdzieś Putinowi, że 1 września 1939 roku rozpoczęła się II wojna światowa atakiem Niemiec hitlerowskich na Polskę, a 17 września 1939 roku w sukurs armii niemieckiej poszła armia sowiecka i te działania były na mocy porozumienia Ribbentrop-Mołotow, które zostało zawarte bodajże 23 sierpnia 1939 roku. I przypomnę również o tym, że to właśnie wojska radzieckie wspólnie z wojskami niemieckimi stanowiły swoistą koalicję aż do wybuchu wojny rosyjsko-niemieckiej. Przypomnę także, jak to w Brześciu wspólnie armia sowiecka i armia niemiecka bodajże w październiku 1939 roku fetowały razem swoje wspólne działania i wspólną okupację terytorium ówczesnej Rzeczypospolitej. Więc to, no, te fakty historyczne dzisiaj absolutnie pokazują, że Putin po prostu mówi nieprawdę, myli się chociażby w dobieraniu tych faktów. A sprawa dotycząca tego, co będzie działo się w Yad Vashem 23 stycznia, bo to też jest podnoszone, tam nie będzie prezydenta Rzeczypospolitej, nie będzie tam prezydenta Andrzeja Dudy. Prezydent podjął taką decyzję, że w sytuacji, kiedy głos będą zabierać prezydenci Rosji, Niemiec, Francji, a prezydent Polski nie będzie miał prawa głosu, żeby powiedzieć o zagładzie obywateli Rzeczypospolitej, bo przypomnę, że Żydzi, którzy zostali zamordowani w obozach koncentracyjnych, między innymi w Auschwitz-Birkenau, to byli obywatele Rzeczypospolitej. I prezydent dziś Rzeczypospolitej przy okazji 70. rocznicy oswobodzenia obozu w Auschwitz-Birkenau nie może zabrać głosu. To jest absolutnie słuszna decyzja. Tym bardziej, że proszę pamiętać, że kilka dni później, dokładnie 4 dni później, 27 stycznia odbędą się główne czy centralne uroczystości obchodów 75. rocznicy niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i one będą właśnie na terenie obozu odbywały się, tak jak wspomniałem, 27 stycznia. To sama jest inicjatywa w Yad Vashem, ona jest wprost finansowana przez Moshe Kantora, oligarchę z paszportem rosyjskim, pochodzenia żydowskiego, który bardzo mocno również działa i wspiera działania Władimira Putina. Więc tutaj też trudno się dziwić, że pomimo usilnych starań o to, aby prezydent Polski mógł zabrać głos na tym spotkaniu, na tej konferencji, no te działania nie przyniosły oczekiwanego efektu.
To jeszcze, panie ministrze, panie senatorze, na koniec Senat, Komisja Wenecka już chyba opuściła terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udała się do swojego domu, ale w pracy senackiej jeszcze przed nami, komisje senackie już się naradziła, teraz ustawa dyscyplinująca trafi na salę plenarną Senatu.
No tak, i zastanawia mnie sprawa chociażby wczorajszego wystąpienia marszałka Grodzkiego, że marszałek Grodzki użył takiego sformułowania, że w rozmowie z Komisją Wenecką otrzymał zapewnienie, że jakby swoisty werdykt Komisji Weneckiej zostanie przekazany do Senatu w przyszłą środę czy w przyszły czwartek, kiedy Senat będzie pracował nad ustawą, co do której Platforma Obywatelska i również pan marszałek Grodzki ma jakieś wątpliwości. Ja przypomnę, że wielkim nieporozumieniem jest to, że jest omawiany zakres ustawy, której proces legislacyjny jeszcze się nie zakończył. Ta ustawa nie jest aktem prawnym funkcjonującym i obowiązującym w Polsce. I to jest osobliwe, dość osobliwe i niespotykane w prawodawstwie europejskim, żeby instytucje czy Unii Europejskiej, czy związane z Radą Europy podejmowały jakiekolwiek działania w stosunku do aktów prawnych, które nie są aktami wprost obowiązującymi czy funkcjonującymi w przestrzeni prawnej.
A panie senatorze, bo jeszcze to jest ten element polityki zagranicznej, którą uprawia pan marszałek Grodzki.
No właśnie,
rzeczywiście.
Przy tej okazji warto jest zwrócić uwagę na działania marszałka Grodzkiego, który był w Brukseli, niejako realizując też to swoiste zawołanie sprzed 4 lat lidera Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny. Zresztą chętnie występuje na konferencjach, briefingach z Grzegorzem Schetynem. A przypomnę, że wtedy Grzegorz Schetyna mówił, że w walce z Prawem i Sprawiedliwością będzie używał ulicy i zagranicy. No i tutaj marszałek Grodzki wpisuje się w tą dewizę Grzegorza Schetyny. Zastanawiające jest to...
Okej, okay, to wpisuje się, to wiemy, tylko co wy zrobicie z tą jego dyplomacją, bo on ma konstytucyjne prawo do dyplomacji parlamentarnej, tylko czy jej nie nadużywa.
Dlatego chcę zwrócić uwagę na jedną kwestię. Nikt nie zabrania prowadzenia tak zwanej dyplomacji parlamentarnej, bo to jest rzecz jakby naturalna. Tylko proszę pamiętać, że ta dyplomacja parlamentarna odbywa się w kontaktach bilateralnych, na poziomie parlamentów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, to już są jasno, precyzyjne stwierdzenia zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które jednoznacznie wskazują, że za politykę zagraniczną państwa odpowiada prezydent, premier, minister spraw zagranicznych. Jako żywo nie jest zapisane w Konstytucji, że odpowiada marszałek Sejmu, marszałek Senatu. I bardzo bym apelował do wszystkich obrońców Konstytucji, którzy często biegają po różnych miejscach z koszulkami, t-shirtami z napisem Konstytucja, żeby w tej sprawie również zabrali głos. Marszałek Sejmu i marszałek Senatu nie mają uprawnień, jeżeli chodzi o prowadzenie polityki zagranicznej.
A marszałek tą granicę już przekroczył? Okazji, powiedzmy jasno, ja tak czy nie?
Nie, ja przy tej okazji się pytam pana marszałka Grodzkiego. Bo
nie ma Senat, go w studio niestety.
Bo Senat opiekuje się, czy powinien się opiekować Polonią i Polakami mieszkającymi poza granicami kraju. Tak było zawsze, tak jest również od szeregu lat. W tych wizytach swoich zagranicznych, czy pan marszałek spotykał się z Polonią mieszkającą poza granicami kraju, czy spotykał się z Polakami mieszkającymi poza granicami kraju, czy poznał ich problemy, czy zamierza rozwiązać ich problemy. No, wydaje mi się, że jedynymi osobami, jeżeli chodzi o Polonię, tą zarobkową, z którą się spotkał pan Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, to był Donald Tusk i pan minister Graś, którzy wyemigrowali do Brukseli za swoimi
To jeszcze
fortunami.
Na koniec, proszę, bo mam mało czasu, krótko jest odpowiedź. Pana zdaniem, panie ministrze, przy telefonie Wojciech Skurkiewicz, wiceszef MON, senator Prawa i Sprawiedliwości, czy Tomasz Grodzki, marszałek Senatu, przekracza swoje kompetencje w kreowaniu polityki zagranicznej Polski?
Absolutnie, absolutnie, absolutnie tak. Jeszcze raz powtórzę. Konstytucja jednoznacznie stwierdza, kto odpowiada za prowadzenie polityki zagranicznej państwa. Prezydent, premier, minister spraw zagranicznych. Ani marszałek Sejmu, ani marszałek Senatu w tym zakresie nie ma żadnych kompetencji.
Powiedział Wojciech Skulkiewicz, wiceminister obrony narodowej, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i bezpiecznej drogi do Radomia życzę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Do usłyszenia.